Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie relacje z modlitwy Anioł Pański z Benedyktem XVI oraz z austriackiej beatyfikacji Hildegardy Burian. A po aktualnościach drugi odcinek cyklu księdza Rafała Zarzecznego, Ex Oriente Lux. Do pozostania z papieską rozgłośnią zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
Uzdrowienie opętanego ukazuje prawdziwą władzę Jezusa, w której potężne czyny uzupełniają słowa i na odwrót. Mówił o tym Benedykt XVI w rozważaniu na Anioł Pański. Podczas południowego spotkania z wiernymi nawiązał on do Ewangelii dzisiejszej niedzieli, gdzie jest mowa o cudzie w synagodze w Kafarnaum. Wydarzenie to ukazuje odmienność Jezusowego nauczania w stosunku do ówczesnej tradycji.
Słowo, które Jezus kieruje do ludzi, otwiera bezpośrednio przystęp do woli Ojca i do prawdy o nich samych. Nie tak było z uczonymi w Piśmie, którzy czynili niezliczone wysiłki dla dokonania interpretacji świętych pism. Ponadto do nauczania z mocą Jezus dołącza siłę czynionych znaków wyzwolenia od zła. Boska władza nie jest siłą natury. To siła Bożej miłości, która stwarza wszechświat i przez wcielenie jednorodzonego Syna, który wstąpił w nasze człowieczeństwo, uzdrawia zepsuty świat z grzechu.
Papież zwrócił uwagę, że słowa i czyny Jezusa ukazują inny wymiar Bożego władztwa.
Często dla człowieka władza oznacza posiadanie możliwości, panowanie, sukces. Natomiast dla Boga władza oznacza służbę, pokorę, miłość. Oznacza wejście w logikę Jezusa, który schyla się, by umyć nogi uczniom. Szuka prawdziwego dobra dla człowieka, leczy rany, umie kochać aż po oddanie życia, bowiem sam jest miłością. Wzywajmy z ufnością wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, aby zawsze prowadziła nasze serca do źródła Bożego miłosierdzia, które uwalnia i uzdrawia nasze człowieczeństwo, napełniając je wszelką łaską i życzliwością mocą miłości.
Benedykt XVI przypomniał ponadto, że 2 lutego w święto ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego. Uczynił to także po polsku.
W tym tygodniu święto ofiarowania Pańskiego obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Wszczęci salonikom i zakonnicom za ich posługę modlitwy, działalność apostolską i charytatywną kościele, módlmy się o nowe powołania. Niech Duch Święty rozpala w wielu sercach pragnienie całkowitego oddania siebie Chrystusowi w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości. Niech Bóg wam błogosławi.
Spotkanie na Anioł Pański było dla papieża także okazją do poinformowania o nowej błogosławionej Hildegardzie Burian. Ceremonii beatyfikacji przewodniczył w jego imieniu prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kardynał Angelo Amato dokonał tego aktu dziś w wiedeńskiej katedrze świętego Szczepana.
Nowa błogosławiona urodziła się w 1883 roku w Görlitz nad Nysą Łużycką. W rodzinie niepraktykujących niemieckich Żydów studiowała literaturę i filozofię w Szwajcarii, gdzie uzyskała doktorat, a potem socjologię w Berlinie. Tam wyszła za mąż. 2 lata później, uzdrowiona z ciężkiej choroby, przyjęła chrzest w kościele katolickim. Przeniosła się z mężem do Wiednia. Urodziła tam córkę, mimo iż lekarze sugerowali aborcję ze względu na stan zdrowia.
Wrażliwa na problemy społeczne, Hildegarda Burian angażowała się też politycznie. Po upadku monarchii austro-węgierskiej i ogłoszeniu w Austrii Republiki była tam pierwszą kobietą wybraną z ramienia partii chrześcijańsko-społecznej do parlamentu. Nazwano ją wówczas jego sumieniem. W 1919 roku utworzyła Zgromadzenie Sióstr Miłości Społecznej. Zmarła w 1933 roku w Wiedniu, mając 50 lat.
Mszę beatyfikacyjną w katedrze świętego Szczepana koncelebrował z kardynałem Amato arcybiskup Wiednia. Kardynała Christopha Szemborna zapytaliśmy o znaczenie nowej błogosławionej.
Es ist möglich in der Politik.
Można stać się świętym w polityce. Hildegarda Burian to pierwsza beatyfikowana kobieta wybrana demokratycznie do parlamentu. Decydująca dla świętości jest wiarygodność, która rodzi się z konsekwencji życia z wyznawaną wiarą. Życie musi być tożsame z tym, w co się wierzy. Nic nie jest tak jasnym świadectwem wiary jak życie i przekonujące działanie. Niewątpliwie to sprawiło, że Hildegarda była przekonująca. Głosiła Ewangelię przede wszystkim czynem. Dziś mówi się dużo o nowej ewangelizacji. Myślę, że beatyfikacja Hildegardy Burian przychodzi tu w porę, by wskazać, że sednem jest działanie. Hildegarda to chrześcijanka przekonująca bez wielu słów, dlatego że działa. W naszych czasach musimy się nauczyć na nowo, co to znaczy być uczniami. A do tego nie trzeba teorii, ale wzorów osób mówiących przez fakty. Co dziś znaczy być uczniem Chrystusa? Wystarczy spojrzeć na Hildegardę o to, co znaczy być chrześcijaninem.
W ponad 2000 miast świata zanoszone są dziś modlitwy o pokój w Ziemi Świętej. O ten dar modlił się także papież, odmawiając z wiernymi modlitwę maryjną. Benedykt XVI wyraził jedność z łacińskim patriarchą Jerozolimy oraz franciszkańskim kustoszem Ziemi Świętej. W Dzień Modlitw o Pokój wpisała się pośrednio doroczna inicjatywa młodzieży z włoskiej akcji katolickiej zwana Karawaną Pokoju. Na zakończenie południowego spotkania Benedykta XVI z wiernymi dwoje dzieci odczytało przesłanie pokoju i wypuściło z papieskiego okna białe gołębie.
Natomiast wczoraj powołaniem zespołu ekspertów, którzy zajmą się przygotowaniem porozumienia watykańsko-palestyńskiego, zakończyło się spotkanie w Ramallah. Czytamy o tym we wspólnym komunikacie po negocjacjach między Stolicą Apostolską a Organizacją Wyzwolenia Palestyny. Doszło do nich wczoraj w siedzibie prezydenta Autonomii Palestyńskiej. Rozmowy odbyły się w dobrej atmosferze, umacniając dalsze szczególne relacje między obu stronami, jak donosi komunikat. Uzgodniono, że eksperci przygotują kolejną sesję plenarną, która wkrótce odbędzie się w Watykanie. Oscar Luigi Scalfaro był wybitnym katolikiem i mężem stanu. Działał na rzecz dobra wspólnego i odwiecznych wartości etyczno-religijnych, zakorzenionych w chrześcijaństwie i właściwych dla tradycji historycznej i obywatelskiej Italii. W ten sposób o zmarłym dzisiaj byłym prezydencie Włoch wyraził się watykański sekretarz stanu w telegramie kondolencyjnym. Kardynał Tarcisio Bertone przypomniał także, iż zmarły był wiernym sługą instytucji oraz człowiekiem wiary.
W podobnych słowach wypowiedział się o zmarłym w wieku 93 lat byłym prezydencie watykański rzecznik. Ksiądz Federico Lombardi stwierdził, że Scalfaro stanowił znaczący punkt odniesienia, jak należy służyć ojczyźnie. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli pokolenia, które szczerze zaangażowało się w odbudowę Włoch po tragedii faszyzmu i wojny, stwierdził jezuita. Czynił to z prawdziwym zapałem, powagą, kulturą oraz prawością. Jego świadectwo zaangażowania społeczno-politycznego wypływało z codziennie przeżywanej głębokiej wiary.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
O Jezus, my ręce bez zalety.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Skoro mamy opowiedzieć o Etiopii i jej mieszkańcach, trzeba przede wszystkim zgromadzić dane, które pozwolą słuchaczowi zorientować się w terenie. Przecież nie każdy był w Etiopii, a nawet w Afryce. Nie od parady będzie zatem powiedzieć parę słów o tym, jaki to kraj i czego możemy się spodziewać w czasie naszej wędrówki śladami Adama i Ewy, według jednej z legend kiedyś tutaj mieszkających. A nawet prarodzice nam do tej wędrówki nie są potrzebni, bo już samo bogactwo przyrody etiopskiej, i całkowita odmienność od tego, z czym stykamy się na co dzień na naszym starym kontynencie, jest dostatecznym powodem, by wziąć mapę do ręki i choćby krótko opisać ten niezwykły świat. Etiopia to kraj w Afryce Wschodniej, w regionie, który zwykło się niekiedy nazywać rogiem Afryki. I my także tej nazwy będziemy używać niejednokrotnie. Współcześnie Federalna Demokratyczna Republika Etiopii obejmuje terytorium o powierzchni ponad 1100 km kwadratowych. To prawie tyle, co trzy obszary Polski. Przez długie wieki Etiopie stanowiły północne prowincje kraju, które dziś nazywamy Tigraj, Welo, Shewa i Godziam. W jeden organizm zaczęto je łączyć za panowania władcy imieniem Johannes IV w drugiej połowie XIX wieku. A już pod berłem jego następcy, Menelika II, stopniowo przyłączono także prowincje południowe i wschodnie dzisiejszej Etiopii, łącznie z terytorium pustyni somalijskiej. Od lat 30. ubiegłego wieku Etiopia staje się państwem w nowożytnym tego słowa znaczeniu. Nawet jeśli proces ten przechodził przez kolejne fazy, od feudalnego imperium pod panowaniem ostatniego cesarza Etiopii, Haile Selassie, którego imię pewnie znają wszyscy, bo dzieje jego upadku stały się podstawą słynnej książki Ryszarda Kapuścińskiego. Notabene, książka o samej Etiopii przekazuje niewiele prawdy, ale to już na inną opowieść. Potem był wojskowy przewrót i rewolucja, po której nastąpiły lata krwawych rządów komunistycznego Dergu i jego stopniowy upadek, bo od roku 1991 Etiopia jest krajem z demokratyczną konstytucją, choć ciągle, jak to zwykle w Afryce, wiele jeszcze domaga się uporządkowania. Mówmy jednak o geografii, bo to przecież ona ma być przedmiotem naszej dzisiejszej opowieści. Od północy i od wschodu, na przestrzeni ponad 900 kilometrów, Etiopia graniczy z Erytreą. A historycznie oba te państwa stanowiły jedną krainę. Od końca XIX wieku, aż do lat 50. ubiegłego stulecia, terytorium dzisiejszej Erytrei było włoskim, a potem brytyjskim protektoratem. W roku 1952 Etiopia wraz z Erytreą stały się państwem federacyjnym. Jednakże w 1993 roku Erytrea jednostronnie ogłosiła formalnie swoją niezależność, co było powrotem do stanu poprzedzającego całkowitą aneksję, jaka de facto nastąpiła już w roku 1962. Po secesji Etiopia została całkowicie odcięta od morza, a przecież możliwość transportu zawsze stanowi o rozwoju i o kontaktach ze światem. W przypadku Etiopii tę funkcję przez wieki spełniał port Massawa nad Morzem Czerwonym. Stąd w latach 90. rozgorzał poważny konflikt graniczny. Zaś od maja 1998 roku aż do czerwca roku 2000 trwała już regularna wojna, której działania dziś na szczęście są zamrożone, ale też granica między dwoma siostrzanymi państwami pozostaje całkowicie zamknięta, a niekiedy jeszcze się strzela, zwłaszcza do ludności nielegalnie ją przekraczającej. O tym jednak powiemy innym razem, bo dziś musimy kontynuować naszą podróż na południe. Na wysokości 12 równoleżnika po wschodniej stronie Etiopii mamy niewielkie państewko zwane Djibouti, dawny protektorat francuski. To tak naprawdę tylko kawałek pustyni ze skalistym wybrzeżem. Obszar zamieszkały głównie przez koczowniczy lud Afara, podobnie jak cała ta okolica. Poprawne relacje między dwoma państwami umożliwiają dziś Etiopczykom na korzystanie z dużego portu morskiego, który, tak samo jak kraj, nazywa się Djibouti, nad Zatoką Adeńską. Dalej na południowy wschód ciągnie się długa, prawdziwie pustynna granica z Somalią, licząca około 1600 kilometrów. O naturze tego kraju długo by opowiadać, nie jest to jednak tematem naszej audycji. Powiedzmy zatem tylko, że obecnie oba państwa, a więc Etiopia i Somalia, też są w stanie wojennego konfliktu, nawet jeśli niemego zazwyczaj. Sama zaś Somalia, pogrążona w chaosie, ulega nieustannym podziałom, także trudno nawet mówić o jednej państwowości. Północną część tego kraju, dla odróżnienia od reszty, zaczęto nawet nazywać Somalilandem. Wszyscy zresztą znają dziś Somalię, głównie za sprawą nieszczęsnych piratów, polujących na statki handlowe, wędrujące po zachodnich obrzeżach Oceanu Indyjskiego. Swą południową granicę o długości ponad 800 kilometrów Etiopia dzieli z Kenią. I przynajmniej tutaj panuje względny spokój.
O Jezus, my ręce bez zalew. O Jezus, my ręce bez zalew.
O Jezus.
A potem, idąc już na północ, mamy dwa Sudany. Ten południowy, w znacznej mierze chrześcijański i niedawno oddzielony od islamskiej północy, bo nie dało się dłużej utrzymywać jednej państwowości wielu ludów tak bardzo skonfliktowanych. Niestety, kolonialne dziedzictwo sztucznych podziałów w Afryce zapewne długo jeszcze decydować będzie o kolejnych wojnach domowych, nie tylko w tej części kontynentu. Najbardziej na tym cierpią oczywiście zwykli ludzie, którzy miast przezwyciężać naturalne katastrofy i kłopoty dnia codziennego muszą wpierw chronić się przed prześladowaniami i etniczną nienawiścią. Trzeba im wszystkim życzyć dużo cierpliwości w porządkowaniu własnych domów i rozsądnej determinacji, a przede wszystkim mądrych i nieskorumpowanych rządów, o co przecież w Afryce ciągle bardzo niełatwo. Cała sudańska granica Etiopii to około 1500 kilometrów nieprzetartej wręcz dżungli afrykańskiej, gdzie na wielu obszarach żyją prawie całkiem nam nieznane ludy. W innych zaś z pewnością człowieka nigdy jeszcze nie było. Współcześni i przyszli malinowscy w tej części świata mają pracę zapewnioną. Choć może lepiej, byśmy trzymali się od tych miejsc z daleka, bo biali ludzie wszystko potrafią zepsuć. A najgorzej, że z poczuciem dobrze wypełnionej misji. O innych aspektach geofizyki Etiopii opowiemy już w kolejnym odcinku.
Audycja księdza Rafała Zarzecznego kończy nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.